Doktor Witalij Perkun, historyk, a mówiąc bardzo specjalistycznie, sfragistyk, Ukraińska Akademia Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wykładający czasami w Polsce, także w Polsce prowadzący badania naukowe. Panie doktorze, jako do historyka musimy zacząć od tego, co dzisiaj nam przekazał wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, pan Wasyl Bodnar, że Ukraina pozytywnie odpowiedziała na polski wniosek o wznowienie poszukiwań i ekshumacji ofiar różnych konfliktów zbrojnych, którzy są pochowani na Ukrainie. Dla nas, można powiedzieć, w końcu. A komentarz pana dla doktora będzie jaki?
No, zgadzam się i podzielam. Bardzo dobra dzisiaj wieść przyszła z Kijowa. W końcu będą wznowione pracy ekshumacyjnej i to jest bardzo ważny, uważam, sygnał ze strony Kijowa w ramach szeroko pojętych relacji polsko-ukraińskich. Uważam, że nieporozumienie, które wcześniej zaszło, nie powinno istnieć, dlatego że trzeba wyraźnie rozdzielać sprawy polityczne od spraw naukowych. I właściwie naprawdę się cieszę, że te prace będą wznowione.
A pan doktor rozumiał, skąd była ta wcześniejsza decyzja IPN-u pod wodzą pana Wiatrowicza, żeby tę ekshumację wstrzymywać, bo to w Polsce budziło olbrzymie kontrowersje. Trochę to wyglądało, nawet niektórzy mówili, jak granie w równomierne z rosyjską propagandą.
Szczerze mówiąc, też nie odnajduję jednoznacznej odpowiedzi a propos stanowiska Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej w tej kwestii. Taka postawa budziła we mnie niepokój, gdyż nie rozumiałem racjonalnego podejścia do tej sprawy. Dlatego oczekiwałem pewnej zmiany i liczyłem na to, że w końcu polityka w pewnym stopniu powinna odejść od tych podstawowych spraw i do tych kwestii na pewno nie powinna wkraczać.
Pan doktor przez wiele lat także w swojej działalności akademickiej wspierał pojednanie polsko-ukraińskie, nawet nie pojednanie, ale także współpracę, wymianę młodzieży, wspólne poznawanie się tych dwóch przecież bratnich koniec końców narodów. Teraz może jest o tyle łatwiej, że sporo Ukraińców mieszka w Warszawie, że język ukraiński często się słyszy na ulicach stolicy Polski.
Dla mnie oczywiście jest bardzo ważnym jako, jako historyka i obywatela te sprawy relacji polsko-ukraińskiej, gdyż rozumiem, że na dobrych stosunkach wygrywa zarówno jeden kraj, jak i inny. I to jest najlepsza recepta do rozwiązania jakichkolwiek problemów dnia bieżącego i naszej wspólnej sąsiedzkiej przyszłości. Właśnie dlatego i angażuję się w te sprawy związane i z bliższym zapoznaniem się młodzieży akademickiej, polskiej i ukraińskiej, ponieważ po pierwsze nigdy za wiele. Moje doświadczenie wskazuje, że mimo wielorakich i różnorodnych stażów, wymian, jednak wciąż potrzebujemy dogłębnej znajomości w naszej historii, kultury, jak polskiej, ukraińskiej, tak i właśnie tej pewnej strefy, która w ciągu ostatnich 20 lat określona jako takie wielkie pogranicze polsko-ukraińskie, które też jest pewnym fenomenem zarówno wspólnej historii polskiej, jak i ukraińskiej.
Najważniejsze wybory dla polityki ukraińskiej są już za nami, najważniejsze wybory dla polskiej polityki są przed nami, bo na Ukrainie to są wybory prezydenckie, u nas parlamentarne już za chwilę, więc ocenimy ten okres, który był przez ostatnie 4 lata Prawa i Sprawiedliwości, formacji, która bardzo silnie chciała z Ukrainą współpracować, no ale potem się wydarzyły i kwestie związane z ekshumacjami ofiar rzezi wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu, potem także inne kwestie. Jaki jest bilans tych 4 lat dla relacji polsko-ukraińskich, pana zdaniem?
Nie ukrywam, że to bardzo trudny okres, prawdopodobnie po 90 roku, po tym jak Senat Rzeczpospolitej przyjął deklarację w sprawie akcji Wisła. Właściwie mieliśmy od wyborów prezydenckich 2015 roku w Polsce bardzo taki, jakbym tak powiedział, niełatwy okres bilateralnych relacji polsko-ukraińskich i to wiąże się przede wszystkim z tym, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość jest zbyt mocno przywiązana do polityki historycznej, do pamięci historycznej, a z drugiej strony rewolucja 2013-14 roku oraz wojna ukraińsko-rosyjska, która się zaczęła, wzbudziły odpowiednie też bardzo patriotyczne nastroje. I okazaliśmy się od drugiej połowy wieku, 2015 roku, w takiej oto sytuacji, kiedy siły, moce i emocje patriotyczne obu krajów szczytowały. Zdajemy sobie sprawę, jakie niełatwe bardzo często były relacje polsko-ukraińskie. W znacznym stopniu pewne punkty odniesienia wciąż wzburzają ogromne emocje, w związku z czym prognozowałem po wygranej Andrzeja Dudy bardzo niełatwy okres oficjalnych relacji pomiędzy Kijowem a Warszawą.
A z drugiej strony geopolitycznie to wydawałoby się był najlepszy okres, bo mało który rząd tak bardzo nie stawał w obronie Ukrainy, jak to robił rząd polski. Rządy niemieckie, francuskie bardziej gotowe były i są na to, żeby Ukraina dogadała się, czy zrzekła się Krymu, czy nawet wschodnich terenów Donbasu na rzecz Rosji.
Zgadzam się i co więcej, uważam, że w ciągu ostatnich 28 lat Polska jak najbardziej wspiera aspiracje Ukrainy. I mimo tego, że są różne głosy na Ukrainie, ale nie da się zaprzeczyć, że zawsze Polska była pewnym wzorem transformacji ustrojowej dla Ukrainy i mimo tego, że na poziomie oficjalnym były ostatnie lata bardzo napięte relacje, niemniej jednak to nie przełożyło się na relacje w środowiskach akademickich i w środowiskach międzyludzkich. Przynajmniej w swoim środowisku tego nie zauważyłem i także nie docierały do mnie jakieś niepokojące sygnały, co by rzeczywiście wzbudzało ogromny taki mój niepokój.
Co do tego, jak będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Duda, to by polskie społeczeństwo mniej więcej miało wiedzę, bo ta formacja już rządziła wcześniej, a poza tym no, jest to jednak jest to formacja ugruntowana w polskiej scenie politycznej i wyniki sondaży pokazują, że jest to partia, która cieszy się z sympatią większości obywateli, to rosnącą przez 4 lata, bo pewnie poprawi swój wynik wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast wybór Włodomira Zełenskiego był dla Polaków pewnym zaskoczeniem. Jak pan doktor ocenia te pierwsze kilka miesięcy rządów prezydenta Zełenskiego? To jest rozczarowanie, czy to jest no, podzielenie tych dobrych emocji, które ma większość Ukraińców wobec nowego prezydenta?
No, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że też wielkim zaskoczeniem zwycięstwo Zełenskiego było dla sporej części Ukraińców i trzeba zaznaczyć, że jeszcze pod koniec 2018 roku notowanie Zełenskiego były właśnie takie, że nie wskazywały na to, że przynajmniej nawet wejdzie do drugiej tury wyborów. Więc osobiście też dla mnie jest ogromne zaskoczenie i jako historyk ja próbuję znaleźć przyczyny i po wygranej go przeanalizowałem i prawdopodobnie mamy pewne takie efekty poprzednich rządów, nie tylko rządów Poroszenki, ale też i poprzednich. I to pewien raczej taki wotum nie tyle sympatii, ile bardziej była decyzja emocjonalna i próba poszukiwania albo wymogów na polityków ukraińskich zmiany sceny politycznej. Według mnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie popełnił żadnych jakichś takich istotnych błędów, aczkolwiek ostatnie dni, wiadomo, mamy taki zgrzyt związany z ujawnieniem rozmów między Donaldem Trumpem a Zełenskim, które odbyły się telefonicznie przez telefon 25 lipca i no, pewne niefortunne wypowiedzi, które zostały ujawnione.
A które wypowiedzi? Które pana doktora i pewnie część tej najbardziej aktywnej politycznie części społeczeństwa ukraińskiego wzbudziły wątpliwość? To chodzi o kwestię Donbasu, Krymu, co tam było szczególnie nietaktowne ze strony prezydenta Ukrainy?
No przede wszystkim i o tym zauważył pierwszy prezydent ukraiński Leonid Krawczuk. Bardzo niefortunne wypadły słowa pod adresem Niemiec i Francji, którzy według Zełenskiego w niewystarczający sposób wspomagały Ukrainie w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie jeżeli mówimy o sankcje wobec Rosji. Po czym od razu rząd niemiecki następnego dnia wydał deklarację, według której ponad około 1,5 miliarda euro rząd Republiki Federalnej Niemiec udzielił Ukrainie i jako pożyczki, i jako pomoc bezzwrotną. Więc prawdopodobnie to będzie taka wielka szkoła dla jeszcze niedoświadczonego Władimira Zełenskiego, jak trzeba być ostrożnym w negocjacjach z prezydentami, z szefami rządów.
Jak trzeba się dyplomatycznie wypowiadać, bo każda rozmowa jest nagrywana i każde słowo gdzieś jest notowane przez kogoś. Panie doktorze, mówił pan o tym, o tej Francji i Niemczech. Często w Warszawie tak się odczytuje, że Kijów się orientuje właśnie nie na Warszawę i nie tutaj szuka głównego sprzymierzeńca w Unii Europejskiej, ale właśnie na Berlin. I to jest często zarzut wobec Kijowa. Dlaczego wy patrzycie bardziej na Niemca, nie na Polskę?
No być może ostatnie lata to tak wyglądało. Natomiast może nie podzieliłby tak ostatecznie tego punktu widzenia, że Ukraina, Kijów, oficjalny Kijów zaniechał miejsce i rolę Polski w tej takiej mapie geopolitycznej. Zawsze Polska w sprawach publicznych znajduje swoje odpowiednie miejsce. Niemniej jednak tutaj z drugiej strony też podzielam ten niepokój, że w ciągu ostatnich kilku lat właśnie z przyczyn pewnych nieporozumień na płaszczyźnie historycznej prawdopodobnie te relacje polsko-ukraińskie na poziomie oficjalnym były nieco ochłodzone. W związku z czym możemy odnieść takie wrażenie, że właściwie bardziej Kijów patrzył na Berlin, a mniej na Warszawę.
Często polski rząd mówił, trudno będzie pójść do przodu w wzajemnych relacjach, dopóki ta kwestia ekshumacji nie będzie załatwiona. Dzisiaj wiemy, że ona jest załatwiona, wiemy, że ekshumacje ruszą, więc pewnie też polski rząd będzie mógł aktywniej działać w relacjach bilateralnych polsko-ukraińskich. Ostatnie pytanie o o kwestię rosyjską, bo w tej rozmowie ujawnionej z lipca między prezydentami Zełenskim a Trumpem pada taka sugestia prezydenta USA, żeby pan prezydent Zełenski jakoś się dogadał z Rosją, cokolwiek by to miało oznaczać. Na ile społeczeństwo ukraińskie jest gotowe, żeby się dogadać z Władimirem Putinem? I jakim kosztem? Bo często jest tak, że jeszcze mówimy trochę, mówią przywódcy Francji, Niemiec, Stanów o Donbasie, o tym, że tam musi wrócić porządek i władza Kijowa, ale już o Krymie mało kto mówi na arenie międzynarodowej.
No właśnie, i powstaje pytanie, w jaki sposób, co oznacza dogadać się w wydaniu prezydenta USA Donalda Trumpa. Wojska rosyjskie, przypominam, wkroczyły na teren państwa ukraińskiego w 2014 roku i to nie Ukraina zaczęła wojnę, a tylko Rosja. I wychodząc z sytuacji geopolitycznej, bardzo ciężko będzie Ukrainie rozwiązać samemu ten konflikt, tą wojnę, skończyć tą wojnę, gdyż oczywiście mamy jedno rozwiązanie, które oczekuje oczywiście Putin, to żeby po prostu poddać się, a to oznacza w rozumieniu Kremla, żeby uznać separatystyczne republiki i wtedy to będzie właściwie początek kapitulacji i końca państwa ukraińskiego w tym kształcie, jakie powstało w 1991 roku.
Społeczeństwo ukraińskie to rozumie, ten dylemat, że nie można pójść na łatwy układ z Rosją, jeżeli chce się zachować niepodległe, w pełni suwerenne państwo?
W większości tak. Tutaj trzeba rozumieć, kiedy rozmawiamy na ten temat, to musimy patrzeć na mapę ukraińską, a właściwie na to, że południowa i wschodnia część Ukrainy nieco łagodniej patrzy na te rzeczy, ponieważ z Rosją wiąże ich bardzo długa pamięć historyczna. Dlatego oni uważają, że no jednak można pójść na pewne ustępstwa. Tylko nie zdaję sobie sprawy, że te ustępstwa w dłuższej perspektywie właściwie będą fatalne dla państwa ukraińskiego.
Dla jego niezależności, podmiotowości. A tak szczerze, pan doktor głosował na Petra Poroszenkę czy na Władimira Zełenskiego?
Oddałem głos za Petra Poroszenki. Nie dlatego, że on jest politykiem z mojej bajki, a tylko dlatego, że w moim rozumieniu wybory to nie jest konkurs sympatii, antypatii, a jest zimna kalkulacja polegająca na tym, że oddaje się głos na tego polityka, który w pewnym momencie może sprostać zadaniom i wyzwaniom, które stoją przed państwem. Poroszenko zrobił ogromną rzecz, a mianowicie zatrzymał Rosjan i nie dopuścił eskalacji konfliktu, odbudował armię ukraińską, reorganizował armię i to jest oczywiście ogromna jego zasługa.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Witalij Perkun, historyk, wykładający w Polsce, ale pracujący na co dzień także na Ukrainie, w Ukraińskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.